Beztroska to postawa typu grunt to się nie przejmować. Albo jak głosi refren znanej piosenki, leżeć na dowolnie wybranym boku i mieć rzecz ze wszystkich najświętszą, święty spokój. Jest to oczywiście postawa fałszywa, naganna, prowadzi do bezczynności, apatii i w konsekwencji do upadku. Bylebym tylko ja miał święty spokój, byleby mnie było dobrze, nieważne, co stanie się z innymi. Taka postawa to skrajny egoizm, niegodny człowieka wierzącego. Prorok Amos woła: biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, książętom pierwszego z narodów, których słucha dom Izraela. Takie słowa otwierają 6 rozdział Księgi Amosa. Biada beztroskim na Syjonie. Chodzi więc o mieszkańców Jerozolimy. A potem biada zadufanym na górze Samarii. Chodzi także o mieszkańców Samarii, stolicy północnego Izraela. Prorok Amos zwraca się więc do całego narodu, a szczególnie do warstw zamożnych, do mieszkańców stolicy południowego i północnego królestwa. Żyło im się w tamtym czasie dobrze, wygodnie, dostatnio. Wydawało im się, że bezpiecznie. Więc przyjęli postawę minimalizmu, jak najmniejszego wysiłku. Postawę beztroskiego korzystania z uroków życia. Właśnie dlatego Boży prorok woła: biada wam, bo ich zadaniem było przecież dawanie dobrego przykładu całemu narodowi, troszczenie się o przyszłość narodu, przewodzenie ludowi w sferze duchowej, kulturowej, politycznej. Interesowała ich zaś jedynie własna wygoda. Samolubnie, beztrosko wykorzystywali okres pomyślności, dostatku w historii Izraela. Nie wybiegali myślą w przyszłość, nie potrafili spojrzeć szerzej i dalej. Nie pytali o wolę Boga, o Jego plany odnośnie narodu wybranego, wybranego przez Niego do wypełnienia niesłychanie ważnej misji. Amos woła: biada książętom pierwszego z narodów. W innym przekładzie słowa proroka brzmią: biada wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Książęta, przywódcy, sędziowie Izraela byli tymi, do których cały lud przychodził po radę, po sprawiedliwość. I niestety ludzie zamiast mądrych, prawych rad otrzymywali pustkę, beztroskę, lekkomyślność, odchodzili z niczym, a nawet byli wykorzystywani, łupieni, oszukiwani. Ani pod względem duchowym, ani pod względem społecznym, ani politycznym ówcześni przywódcy Izraela nie byli przywódcami takimi, jakimi powinni byli być. Nie stanęli na wysokości zadania. Podobnie jak cały Izrael jako naród nie wypełniał pośród narodów świata tej misji, do jakiej powołał go Bóg. Dlatego na Izrael, a w szczególności na jego przywódców, nadejdzie sroga kara. Boży prorok woła: idźcie do Kalne i zobaczcie, potem idźcie stamtąd do Hamad Rabba i zajdźcie do Gat Filistyńskiego. Czyż od tych królestw jesteście silniejsi? Albo posiadłości wasze większe niż u nich? Amos wymienia nazwy sławnych miast. Kalne było jednym z największych miast Babilonii. Hamad Rabba było jednym z największych miast Syrii, a Gat było dumą Filistynów. W czasach Amosa były to jednak już miasta słabe, podupadłe, zniszczone przez wielokrotne najazdy. Prorok Amos zapowiada, że Samaria i Jerozolima podzielą los tych miast. A przecież Jerozolimę uważano w Izraelu za miasto, które nigdy nie upadnie. Miasto miało potężne mury, a przede wszystkim w Jerozolimie stał dom Boga, świątynia, w której swoją obecność manifestował Pan Izraela, żywy Bóg. Czy On pozwoli, by obce wojska wtargnęły do Jerozolimy? Również Samaria, leżąca na szczycie wzgórza, będąca u szczytu potęgi, wydawała się twierdzą nie do zdobycia. Król Achab zbudował tam pałace z kości słoniowej, stale wzmacniano fortyfikacje obronne. Rzeczywiście, gdy potężne wojska asyryjskie podeszły pod Samarię, nie były w stanie zdobyć jej od razu. Oblężenie trwało 3 lata. Jednak Samaria w końcu upadła. Wtedy Bóg powstrzymał jeszcze potężną armię Senacheryba pod Jerozolimą. Poległo wtedy jednej nocy z ręki Pana 185 tysięcy asyryjskich żołnierzy. Bóg ochronił Jerozolimę ze względu na duchowe przebudzenie, które tam nastało za rządów króla Hiskiasza. Ale potem mieszkańcy Jerozolimy i całego królestwa judzkiego znów oddalili się od Boga i Pan dopuścił, by wojska babilońskie zdobyły Jerozolimę i zniszczyły całe miasto wraz ze świątynią. Prorok Amos woła: w mniemaniu swoim oddalacie dzień niedoli, a rzeczywiście przybliżacie panowanie gwałtu. Postawa Izraelitów, beztroska, samolubna, pyszna, sprawiała, że upadek nadchodził w szybkim tempie. Prorok Amos będzie mówił o wielkich grzechach narodu izraelskiego, które spowodowały klęskę narodu. Gdy patrzymy wstecz na wieki historii, widzimy, że w podobny sposób upadały wszystkie wielkie mocarstwa, starożytne imperia, Babilonia, Egipt, Grecja, Rzym. Także w czasach nowożytnych obserwujemy przemijanie wielkich mocarstw. W epoce kolonialnej potęgą na skalę światową była Wielka Brytania. Mawiano: słońce nigdy nie zachodzi nad brytyjskim imperium. Tak było owo imperium rozległe. Do brytyjskiej korony należały między innymi Indie, Australia, spora część Ameryki Północnej. Dzisiaj Wielka Brytania to niewielka wyspa. Bóg kieruje dziejami narodów. Sprawia, że dumne, pyszne mocarstwa upadają lub kurczą się, tracą na znaczeniu. Bóg kieruje także losami Izraela, narodu wybranego do wypełnienia szczególnego posłannictwa. Za dni Amosa niektórzy spośród Izraelitów mówili być może: tak, wiemy, że Bóg ukaże nas z powodu grzechu, odstępstwa, nieposłuszeństwa, ale na pewno jeszcze nie teraz. Dlatego prorok stwierdza: oddalacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt. Odsuwanie od siebie myśli o konsekwencjach duchowego i moralnego upadku, uchylanie się od wzięcia odpowiedzialności za losy narodu, z pewnością nie oddalało, a przybliżało tragedię, zgubę. Zbliża się czas kary za grzech narodu, przestrzega Amos. I w następnych wypowiedziach wskazuje konkretne grzechy popełniane przez Izraelitów. Najpierw mówi: leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Wylegiwanie się na łożach i dywanach to obraz zbytku, przepychu, wygodnictwa, połączonego z lenistwem, obżarstwem, a także cudzołóstwem. Uczty w czasie których objadano się potrawami z jagniąt, cieląt, połączone były z orgiami seksualnymi. W czasie trwających długo uczt odpoczywano w łożach z kości słoniowej. Wiemy, że król Achab wraz z bezbożną Izabel zbudowali cały pałac z kości słoniowej w stolicy północnego Królestwa Izraelskiego w Samarii. Dzisiaj archeolodzy odkrywają wiele cennych, ozdobnych mebli w ruinach tamtej okazałej budowli. Zamożne warstwy ówczesnego społeczeństwa prowadziły życie próżniacze, wystawne. Leżą na łożach z kości słoniowej, mówi prorok Amos. Wylegują się na dywanach. Próżniactwo, obżarstwo i seks. Tak można krótko opisać styl życia bogaczy tamtych czasów. I trzeba zauważyć, że dzisiaj dzieje się niestety podobnie. Ludzie opływający w dostatki gustują w tych samych rozrywkach. I można powiedzieć, że niewiele się zmieniło od czasów Amosa. Boży prorok woła dalej. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Dawid był genialnym muzykiem i poetą. Śpiewał i grał na chwałę Bogu. Natomiast zamożni, bogaci ludzie za dni Amosa grali na harfach dla rozrywki. Tworzyli muzykę, która miała cieszyć i pobudzać ich zmysły. Amos stwierdza, fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy. W innym przekładzie czytamy, iż ludzie ci pobrzękiwali na strunach lutni. Fałszywy śpiew, pobrzękiwanie, to obraz zupełnie innej muzyki niż ta, którą tworzył Dawid, Asaf, Heman, Jedutun, wielcy artyści izraelscy, którzy wielbili Boga wspaniałymi hymnami, psalmami, miktamami. Kiedy słuchamy współczesnej muzyki, widzimy w wielu przypadkach skłonność do stawiania na zmysłowość, na erotykę. Wideoklipy, teledyski, tak popularne we współczesnej kulturze masowej, przesiąknięte są seksem, erotyką, zmysłowością. Nie jest to niestety muzyka budząca wzniosłe, wyższe uczucia. Raczej oddziaływuje na niższe instynkty, pobudza zmysły, wielbi nie Boga, lecz człowieka i jego seksualność. Rzadko zawiera głębsze treści, duchowe wartości, rzadko przynosi chwałę Bogu. Posłuchajmy następnych słów proroka Amosa. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Piją wino czaszami, a więc obficie, w dużych ilościach. Nadużywanie alkoholu, wystawne przyjęcia koktajlowe, pijackie libacje to także bardzo współczesny obraz. Namaszczają się najlepszymi olejkami. Dzisiaj jednymi z najczęściej reklamowanych produktów są wyroby przemysłu kosmetycznego. Perfumy, kremy, które koniecznie trzeba kupić, na które przecież nas stać, na które możemy sobie pozwolić. To sposób myślenia i argumentowania koncentrujący naszą uwagę na zabieganiu, dbaniu o ciało. I może samo w sobie zjawisko to nie byłoby tak złe, gdyby nie to, że towarzyszy mu kompletne zaniedbanie spraw ducha. Propaguje się tylko zewnętrzne piękno, a sprawy piękna wewnętrznego, piękna duszy są zupełnie zaniedbywane. Prorok Amos mówi z żalem: najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dzisiaj niestety możemy powiedzieć podobnie. Ludzie troszczą się o wygląd zewnętrzny. Reklamuje się coraz to lepsze olejki, kremy, perfumy, dezodoranty, a tak niewiele mówi się o tym, jak dbać o piękno duszy, jak pielęgnować, rozwijać wrażliwość, dobroć, ludzką solidarność, jak pielęgnować wiarę w Boga, jak rozwijać szczerą pobożność, jak troszczyć się o udane, szczęśliwe życie rodzinne. Te wszystkie zaniedbania, problemy, błędy ujawniają się dzisiaj ze zdwojoną mocą. Rozpad życia rodzinnego, oderwanie seksu od miłości, pijaństwo, narkomania, nikotynizm, kryzys wiary, zanik wrażliwości społecznej, znieczulenie na potrzeby bliźnich, egoizm, prywata, życie ponad stan jednych, a przymieranie głodem drugich to obraz współczesnej ludzkości, oddalającej się coraz bardziej od Boga. Prorok Amos wydał wyrok swoim współczesnym. Wołał w imieniu Pana. Dlatego teraz poprowadzę ich na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Izraelici będą wypędzeni, będą wygnani z północnego królestwa przez Asyryjczyków. A jak potoczą się dzieje współczesnej ludzkości? Jak potoczą się dzieje naszego kraju, naszego narodu? Osobiście wierzę, że prawdziwą poprawę naszej sytuacji może przynieść jedynie głęboka odnowa moralna i duchowa całego narodu. Tylko autentyczne duchowe przebudzenie może wyzwolić nowe siły, nową energię, nowe motywacje do działania, do pracy, do podjęcia wspólnego wysiłku w budowaniu pomyślności naszego kraju. Bez powrotu do największych wartości pochodzących od Boga, bez zrozumienia, czym jest prawdziwa miłość, dobroć, wrażliwość, czym jest prawość, pracowitość, nie odnowimy oblicza naszego kraju. Nasz naród nie przeżył jeszcze w swej ponad tysiącletniej historii masowego, wielkiego przebudzenia duchowego. Możemy więc i powinniśmy o takie przebudzenie się modlić. Ukorzenie się przed Bogiem, usłuchanie Jego ostrzeżenia ocaliło kiedyś Niniwę. I my powinniśmy zwrócić się do Boga w szczerej pokorze. Powinniśmy prosić o przebaczenie naszych grzechów, niemoralności, pijaństwa, bałwochwalstwa, prosić o oczyszczenie, o odnowienie, wsłuchać się w Jego Słowo, rozpocząć życie zgodne z Jego prawdą, Jego wolą. Bez autentycznego upamiętania, bez szczerej pokory, pokuty, bez poznania Słowa Bożego, odrodzenie narodu nie jest możliwe. Posłuchajmy słów proroka. Poprzysiągł Pan Bóg na swoje życie, wyrocznia Pana, Boga zastępów. Brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców. Wydam więc wrogom miasto i to, co się w nim znajduje. Brzydzę się pychą Jakuba. To kluczowe słowa Bożego wyroku. Musimy wyrzec się duchowej pychy, przekonania, że nie jesteśmy najgorsi, że jesteśmy właściwie w porządku. Bóg nie zadowala się ochłapami, obrzędami, ceremoniami. Pragnie oglądać przemianę życia. Pragnie tego, co cenne, naszego serca, naszego działania, naszych zdolności, umiejętności. Pragnie, żebyśmy żyli z Nim i dla Niego, byśmy odwzajemniali Jego miłość. W przeciwnym razie grozi nam upadek. Los Samarii i całego północnego Królestwa Izraelskiego jest dla nas wielką przestrogą, wielkim ostrzeżeniem. Spójrzmy, co druga Księga Królewska podaje jako przyczynę upadku Izraela. Czytamy, a stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy Faraona, a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich. Wymyślili sobie synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali świątynki na wzgórzach i nastawiali sobie słupów i posągów na każdym wyniosłym pagórku i spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła, jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli. Popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Czcili bałwany, o których powiedział im Pan: nie czyńcie tego. Bóg był bardzo cierpliwy w stosunku do swego ludu. Przez ponad 200 lat, po rozpadzie na dwa królestwa, Izraela i Judy, Bóg dawał narodowi wybranemu, zarówno przywódcom, jak i ludowi, wiele szans i wiele czasu na to, by się upamiętali. Ale Izraelici trwali uporczywie w pogańskich kultach. Nie zwrócili się na powrót ku żywemu Bogu, swemu Panu. Pan posyłał im swoich proroków, ale nie słuchano ich. Bóg wyraźnie mówi w swoim słowie, że Izraelici zostali pobici, wysiedleni i wzięci do niewoli asyryjskiej dlatego, że byli nieposłuszni i krnąbrni, że oddawali cześć pogańskim bóstwom zamiast jedynemu prawdziwemu Bogu. Izraelici grzeszyli tak samo jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Bóg usunął ludy pogańskie z Kanaanu z powodu ich bałwochwalstwa i niemoralności. Czy miałby pozwolić na to, by jego lud pozostał w ziemi obiecanej i popełniał te same grzechy, co poganie? Nie. Bóg sprawił, że Asyria pobiła Izraelitów i wzięła ich do niewoli. Zostali usunięci z ziemi obiecanej. Tak jak wcześniej poganie, z powodu uporczywego okazywania Bogu nieposłuszeństwa, z powodu duchowego i moralnego upadku. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swych proroków: zawróćcie ze swoich błędnych dróg, wołali, i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi proroków. Bóg posyłał swych proroków: Eliasza, Elizeusza, Jonasza, Amosa, Ozeasza. Posyłał do ludu zamieszkującego północne królestwo Izraela, a do królestwa południowego, judzkiego, posłał Pan Joela, Izajasza, Micheasza, a później Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Jeremiasza. Każdy z tych proroków przypominał Izraelitom o Bożym prawie, o Bożej woli. Każdy z nich przestrzegał lud i jego przywódców przed tym, co się stanie, gdy będą uparcie czynić zło. Oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. Brak zaufania, brak wiary to największy, podstawowy grzech. Jest to także główny grzech dzisiejszego społeczeństwa. Brak wiary, brak zaufania Bogu to nasz największy grzech, również mój i twój. Największym grzechem ludzkości jest niewiara, odwrócenie się od Boga, samowola, odmówienie przyjęcia Bożej woli. Żyjemy w świecie, który odrzucił Boga. Nie ma dla Niego miejsca we współczesnej kulturze. Jest nieobecny w całym naszym systemie oświaty, rozrywki, biznesu, polityki. Nie ma dla Niego miejsca w życiu na co dzień, w pracy, w domu, na ulicy. Jaki będzie rezultat takiego stanu rzeczy? Bóg osądzi nas, tak jak osądził swój lud wiele lat temu. Słowa wypowiedziane do Izraelitów są skierowane także do nas. Bóg pragnie, żebyśmy Jemu i tylko Jemu, jedynemu Panu i Zbawicielowi, oddawali cześć. Żebyśmy z Nim wiązali nasze nadzieje, z Nim żyli na co dzień, ufając Mu, przyjmując i odwzajemniając Jego miłość. Bóg przemawia do nas poprzez proroków, poprzez swoje słowo. Odpowiedzmy na Jego wezwanie.